każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam radiosłuchaczy i zapraszam do wysłuchania naszej audycji. A moimi i Państwa gośćmi są dziś Karolina Piotrowska, burmistrz gminy Drezdenko. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Marek Cebula, burmistrz gminy Krosno-Odrzańskie. Dzień dobry.
Witam serdecznie Państwa, witam Pana redaktora, witam moją koleżankę.
A w drugiej części audycji około 12.35 moimi rozmówcami będą jeszcze Izabela Bojko, wójt gminy Nowa Sól i Ryszard Skonieczek, wójt gminy Lubrza. Zaczynamy bez zbędnej zwłoki. Tysiące polskich samorządów są poważnym graczem gospodarczym na rynku i mamy świadomość, jak wiele zależy od utrzymania gminnych inwestycji. Pierwsze pytanie kieruję do Karoliny Piotrowskiej. O jakie inwestycje wzbogaci się gmina Drezdenko w 2021 roku i czy to oznacza spadek na przykład w porównaniu do czasu sprzed pandemii, czy też możemy mówić o trwałej, niezmiennej tendencji rozwojowej w tym zakresie? Bardzo proszę.
Myślę, że nie mówimy tutaj o tendencji spadkowej. Będziemy starali się utrzymywać tutaj rozwój naszej gminy na dobrym poziomie. Czy pozwoli nam na to sytuacja gospodarcza w kraju, która jest dynamiczna i generalnie jeszcze chyba dużo przed nami niepewności? Niemniej na dzisiaj nie zwalniamy tempa. Z najważniejszych inwestycji to olbrzymia inwestycja drogowa, przebudowa ulicy Pierwszej Brygady, kompleksowa, z budową ścieżki rowerowej, z przebudową infrastruktury podziemnej, czyli gruntowna modernizacja kilometrowego odcinka drogi praktycznie w centrum naszego miasta. Druga z ważnych inwestycji to budowa sieci wodociągowej i to zarówno dodatkowej sieci przesyłowej zasilających samo miasto Drezdenko, ale również wodociągowanie wsi Karwin. Tu niestety w gminie Drezdenko mamy jeszcze kilka niezwodociągowanych wiosek i bardzo się cieszę, że w tym roku ponad 130 gospodarstw w miejscowości Karwin zostanie podłączonych właśnie do sieci wodociągowej. Z ważnych innych inwestycji, które są poniekąd kontynuacją decyzji lat poprzednich, to budowa budynku przedszkola. W zeszłym roku udało nam się skończyć żłobek. W tym roku kontynuujemy budowę przedszkola tak, aby móc po pierwsze uniezależnić się od wynajmowanych pomieszczeń, a po drugie, aby dzieci przenieść do nowoczesnego obiektu ze starego już, zużytego, niefunkcjonalnego bardzo, bardzo obiektu, w którym obecnie uczą się dzieci przedszkolne. To z takich dużych inwestycji, ale oczywiście takich wielomilionowych, ale będzie też dużo mniejszych, ale pewnie równie ważnych, jak monitoring centrum miasta, który dzisiaj jest tylko tak naprawdę punktowy w kilku lokalizacjach. Chcemy to spiąć, chcemy objąć tym monitoringiem większą część miasta.
A czego się spodziewacie po tym monitoringu? Jaki ma być jego, że tak powiem, finalny cel?
Niestety, jak chyba w każdym samorządzie, mimo naszych usilnych starań, żeby ta przestrzeń publiczna była coraz piękniejsza, no wandalizm zdarza się cały czas.
Jednak.
Przyznam się szczerze, tak, jednak ciągle nie mamy gdzieś tej kultury cieszenia się z naszej wspólnej przestrzeni. Oczywiście te akty wandalizmu są pojedyncze i myślę, że wielu z nas docenia tą wspólną przestrzeń, ale niestety incydenty się zdarzają. A muszę też przyznać, że właśnie w tych punktach, w których już jest monitoring, bardzo często jednak służymy pomocy w pracy operacyjnej policji. Ten monitoring jest potrzebny również, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, aby pewne takie prace operacyjne pomóc właśnie naszym policjantom. Więc myślę, że tutaj będzie tych takich dodanych wartości tego monitoringu kilka.
No to posłuchajmy. Tak, chciałaby pani coś dodać jeszcze, pani burmistrz, jeśli tak, bardzo proszę.
Tylko dodam, będziemy w tym tym roku po raz drugi realizować też budżet obywatelski. I z tego też się bardzo cieszę, bo pierwszy rok był takim troszkę rokiem, w którym uczyliśmy się tej nowej formuły partycypacji społecznej. Aha. Nie wszystkie ubiegłoroczne projekty udało nam się zrealizować. Nie udało nam się wybudować deptaku stulecia, deptaku nad Notecią. Z przyczyn czysto proceduralnych, po prostu wszystkie zgody i wymogi w związku z tym, że to jest nad rzeką, wymagały od nas długiego czasu właśnie planowania, ale będziemy go realizować w tym roku, a dodatkowo nowe projekty tego budżetu zgłoszone przez mieszkańców, także z tego się bardzo, bardzo cieszę.
No to posłuchajmy, jak przebiegają procesy inwestycyjne w gminie Krosno-Odrzańskiej, czy ich skala w 2021 roku ulegnie redukcji w porównaniu z rokiem sprzed pandemii, czy też utrzymuje się jakaś stała tendencja rozwojowa. Marek Cebula, bardzo proszę.
Oczywiście samorząd jest ważnym graczem na lokalnym rynku gospodarczym i my krok po kroku realizujemy strategię przyjętą w roku 2016. Na ten rok przewidujemy zakończenie inwestycji, jeśli chodzi o budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To jeden z najnowocześniejszych obiektów, który będzie w województwie lubuskim dostępny. Kontynuujemy rewitalizację związaną ze starą częścią miasta, Krosno-Odrzańskie, bo to miasto o ponad tysiącletniej tradycji. Tutaj mówimy o zabezpieczeniu przeciwwilgociowym kościoła świętej Jadwigi Śląskiej, ale także o udostępnieniu wieży kościoła dla celów widokowych, turystycznych.
No, bardzo interesujące.
No właśnie. Staramy się również pozyskiwać dodatkowe środki na Zamek Piastowski, bo to jeden z najdalej wysuniętych na północ zamków Piastów Śląskich i broniący dostępu do ziem Piastów Śląskich. Warto zadbać o ten zabytek. Będą realizowane termomodernizacje na terenach wiejskich. Mówię tutaj o szkole w Wężyskach i o świetlicy w Wężyskach. Wraz z powiatem w partnerstwie będziemy realizowali inwestycje drogowe. Nie zapominamy oczywiście o rozwoju oświaty, bo nasi mieszkańcy bardzo mocno wskazywali na to, że musi być zabezpieczenie dla małych dzieci. Dlatego też wcześniej wybudowaliśmy żłobek z programu Maluch Plus. No i trzeba pamiętać, że idą oczywiście drobne inwestycje na terenach wiejskich polepszające dzisiaj warunki bytowania na tych terenach. Mówię o chodnikach, świetlicach wiejskich i takich terenach rekreacyjnych. Natomiast warto też zwrócić uwagę, że Krosno-Odrzańskie jest dzisiaj areną takich inwestycji ogólnopolskich, ogromnych. Wydarzenie stulecia dla nas, czyli obwoływanie dolnej części miasta, zabezpieczenie przed powodzią, bo 97 rok i 2010 rok obnażyły niestety niedoskonałość zabezpieczenia przeciwpowodziowego naszego miasta. No i mamy oczywiście też podnoszenie naszego mostu ponad stuletniego, bo w 1905 roku został oddany do użytku, ale też jest potwierdzenie zapowiedzi budowy obwodnicy, więc to będą ogromne inwestycje krajowe. Co prawda obwodnica się rozpocznie w przyszłym roku, prace nad nią już takie, jeśli chodzi o przetarg, ale zakładam, że to będą epokowe wydarzenia. Realizujemy, tak jak powiedziałem, krok po kroku, udostępniamy bazę dla seniorów, staramy się, żeby to było przyjazne miejsce do mieszkania i do życia, zgodnie z wytycznymi, które nam wskazali mieszkańcy, jak przygotowywaliśmy się do opracowania strategii, która obowiązuje do roku 2025.
Sejmik lubuski przyjął strategię rozwoju województwa do 2030 roku. Czy zapisy strategii i oprzyrządowanie finansowe, jakie jej ma towarzyszyć, będą tworzyć impulsy rozwojowe dla gmin Drezdenko i Krosno-Odrzańskie? Karolina Piotrowska, bardzo proszę.
No cóż, myślę, że zapisy strategii są ciekawe, choć dla mnie jeszcze ciągle kryje się tutaj dość sporo tajemnic, bo przecież strategia nie jest aż tak mocno skonkretyzowana, jak może byśmy tego chcieli w tym momencie. Ja nie ukrywam, że dla Drezdenka, dla rozwoju gminy Drezdenko, która usytuowana jest daleko od autostrady, od dróg krajowych, no istotnym elementem jest rozwój tej infrastruktury drogowej w kontekście obwodnicy Drezdenka, dokończenie obwodnicy Drezdenka, która jest właśnie w sieci dróg wojewódzkich. to jest dla nas priorytet bez dwóch zdań. Jeżeli chodzi o... No i tutaj dużo niewiadomych, tak? Dużo niewiadomych, ile będzie tych środków, czy faktycznie tutaj uda się te środki chociażby z Unii Europejskiej właśnie na tą obwodnicę pozyskać. Ja tutaj bardzo, bardzo na to liczę. Jeżeli chodzi o inne zapisy strategii, myślę, że wiele samorządów i również tutaj Drezdenko, bardzo cieszymy się, że nasze porozumienia terytorialne, które teraz zawieramy z naszymi sąsiednimi gminami, tak jak w przypadku Drezdenka z gminą Dobiegniew, Stare Kurowo, Zwierzyń i powiatem strzelecko-drezdeneckim, nasze porozumienie terytorialne północ województwa lubuskiego znalazło się w zapisach tej strategii, tak? Aha. Czyli te nasze porozumienia, ta nasza współpraca jest dostrzegana. No i tutaj znowu parę znaków zapytania, jak to się później przełoży właśnie na możliwości finansowania pewnych wspólnych przedsięwzięć czy pozyskiwania środków na konkretne rozwiązania. Aha. A rozwiązania odnośnie chociażby tej gospodarki niskoemisyjnej czy samo dostrzeżenie tego ogromnego problemu, jakim jest chociażby brak spalarni śmieci, tak? I inne zapisy, no myślę, że wpisują się bardzo w dzisiejsze potrzeby czy nawet świadomość mieszkańców co do tego, w którym kierunku powinniśmy iść w kontekście ochrony przyrody, w kontekście nowoczesnych instalacji. Aha. Także ja pokładam bardzo duże nadzieje w tej strategii.
Będziemy się wspólnie razem z samorządowcami temu przyglądać w takim razie. I takie samo pytanie dla burmistrza Marka Cebuli o impulsy rozwojowe dla gminy Krosno-Odrzańskie wynikające ze strategii. Czy pan burmistrz, że tak powiem, je dostrzega?
Żeby dojść do celu, trzeba stworzyć sobie dokument, na podstawie którego będziemy podążali do tego celu. Jeśli chcemy wejść na górę, to musimy się przygotować na wyprawę w góry.
Jasne.
I to jest taki etap. Natomiast chyba dzisiaj największym problemem, nawet z realizacją strategii wojewódzkiej, będzie to, jakie decyzje zapadną, czy samorządy wojewódzkie będą miały w dyspozycji 40% środków unijnych, które wpłyną do naszego kraju. Bo dzisiaj widzimy w samorządach topniejącą nadwyżkę operacyjną, która nie pozwala nam na rozhulanie się, że tak powiem, z inwestycjami, i to może być największy problem.
No tak, to jest niezmiernie ważne, co pan mówi.
Dokładnie, my bez pieniędzy niczego nie zrobimy, tak? Chociaż, tak jak powiedziałem, jesteśmy ważnymi graczami na rynku gospodarczym. Stąd też ja jestem pełen nadziei, jeśli chodzi o nową przyjętą strategię. Dlatego, że takie wydarzenia jak obwodnica Krosno-Odrzańskiego czy obwołowanie nie miałyby w ogóle miejsca, gdyby nie to, że wcześniej były wpisane do strategii.
Jasne.
Pamiętam pracę nad obwodnicą Krosna i samorządowców, którzy przyjechali na konsultacje. Okazało się, że oczekiwań jest tak wiele, a zostali w grze tylko ci, którzy mieli w dokumentach strategicznych wojewódzkich byli ujęci. I to jest istotne. Jeśli chodzi o Krosno-Odrzańskie, ja jestem przekonany o tym, bo dużo się mówi w tym dokumencie strategicznym o rozwoju chociażby połączeń kolejowych, więc tutaj patrzę z nadzieją na ten rozwój. Mamy podobnie jak Drezdenko, jesteśmy położeni jako samorząd na uboczu tych głównych szlaków komunikacyjnych, czyli nie leżymy przy S3 czy przy A2. Mamy do tych szlaków komunikacyjnych po kilkadziesiąt kilometrów, stąd dla nas tak ważne są inne połączenia, no bo drogowe połączenia są bypassami, które nas mogą, że tak powiem, udrożnić i uruchomić. Takim szlakiem komunikacyjnym też w województwie lubuskim jest, nie zapominajmy o tym, rzeka Odra. Ona przepływa przez całe województwo lubuskie, łączy się z Wartą i warto chyba też postawić na ten kierunek. Te zapisy w strategii wojewódzkiej są. Dlatego też one muszą być na pewnym poziomie ogólności, żebyśmy później się, że tak powiem, nie rozłożyli na tych szczegółach. Wydaje mi się, że kierunek został dobry przyjęty. Większość radnych sejmików województwa lubuskiego zagłosowała za tym dokumentem, bo on w ponad 90% właściwie radnych został poparty przez radnych. Więc uważam, że to jest dobry dokument, na podstawie którego nasze strategie gminne będą mogły też wpisywać się w rozwój województwa.
I zmieniamy temat. Smog jest poważnym problemem od kilkudziesięciu lat, jeśli nie więcej. Z jego powodu odnotowujemy około 40 tysięcy zgonów rocznie i setki tysięcy chorób tak zwanych towarzyszących. Mamy w skali kraju 3 miliony pieców do wymiany. To ogromne wyzwanie. Jakie działania antysmogowe podejmują władze gminy Drezdenko?
Praktycznie cały 2020 rok to oczywiście działający u nas punkt konsultacyjny dla osób, które chcą skorzystać z programu Czyste Powietrze. Współpraca tutaj oczywiście z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w tym zakresie. I bardzo dobry, duży odzew ze strony mieszkańców. To są 2-3 zgłoszenia dziennie. To 2-3 osoby, które chcą się zapoznać z programem, chcą poznać jego warunki, upatrują w tym szansę. To dobrze, to świadczy o tym, że jednak chcemy iść w dobrym kierunku. Czyli oprócz tego wsparcia planujemy jeszcze wykorzystać własne środki, te, które mamy z kar środowiskowych, z kar i opłat środowiskowych, aby jeszcze naszym gminnym programem wesprzeć tutaj wymianę tych pieców. Ja niestety widzę właśnie taką chęć mieszkańców do korzystania z tych alternatywnych źródeł. Natomiast jest jeszcze część mieszkańców, która boi się wyższych opłat, która jednak jest, ma tak niskie zasoby. Są to ubogie rodziny, gdzie faktycznie tutaj czują jakiś lęk przed chociażby instalacją gazową, tak? Że sobie nie poradzą później z opłatami. Więc to jest naprawdę duży i zróżnicowany problem. Ja mam nadzieję, że nawet jeżeli osoby właśnie, które nie zdecydują się na tą współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony, jeżeli my zaproponujemy im nasze tutaj, że tak powiem, na miejscu rozwiązania, to również tutaj chętnie skorzystają z tych dofinansowań. Także liczę na to, że już się dużo dzieje, idziemy w dobrym kierunku i mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie chciało z tego korzystać.
I to samo pytanie kieruję do Marka Cebuli. Bardzo proszę.
Warto pochwalić program Czyste Powietrze, bo to bardzo dobry program. Jest tam duże dofinansowanie. My chcemy zachęcać, bardzo podobne wnioski mamy jak u koleżanki. Chcemy zachęcać naszych mieszkańców do korzystania z tego programu. Jesteśmy na etapie tworzenia punktu konsultacyjnego. Wspieramy naszych mieszkańców. Do tej pory jeszcze tego punktu nie mieliśmy, ale mieszkańcom przekazywaliśmy pełne informacje i pomagaliśmy wypełniać wnioski. Natomiast w tej chwili już to skonkretyzujemy tak, że nasza wola współpracy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska została zgłoszona. Utworzymy specjalne stanowisko. Będzie pracownik, który będzie się tylko tym zajmował i będzie to dedykowane stanowisko. I jestem tutaj w dobrej myśli. Mam nadzieję, że faktycznie uda nam się, trzeba to może przyspieszyć nieco, ale uda nam się, że tak powiem, wymieniać te kopciuchy w skali całego kraju, bo widząc alerty smogowe, Polska nie wypada tutaj najlepiej, ale mam nadzieję, że nadgonimy szybko te niedociągnięcia, które wynikają z różnych względów, oczywiście też zamożności społeczeństwa. Mam nadzieję, że dołączymy szybko do tych grup krajów najszybciej rozwijających się i ekologicznie czystych.
Zostały nam jeszcze 3-4 minuty, to zdążymy jeszcze jedną kwestię poruszyć, oczywiście ogólnie. Niebawem włodarze gmin złożą coroczne raporty o ich stanie. W jakiej sytuacji finansowej, modernizacyjnej są zarządzane przez was gminy? Jakie mają mocne i słabe punkty? Co trzeba jeszcze zrobić, żeby osiągnąć poziom zadowalający mieszkańców gmin Drezdenko i Krosno-Odrzańskie? Karolina Piotrowska.
Cóż, myślę, że takimi najważniejszymi zadaniami dla przed samorządem Drezdenka stojącymi jest pewne dogonienie, niestety tak to muszę powiedzieć, innych gmin w kwestiach wodno-kanalizacyjnych. Tutaj dużo zaniedbań, tutaj duże oczekiwania na te podstawowe, jakby się wydawało, dobra. Także to na pewno przed nami, ale też cała gama zadań rewitalizacyjnych. Tu też zabytkowe centrum Drezdenka z takimi perełkami jak nasza wieża ciśnień czy piękna kamienica, w której mamy ośrodek pomocy społecznej, czy park przy Pałacu Trepmachera. To są takie miejsca, które po prostu zasługują na właśnie rewitalizację, aby mieszkańcy nie tylko tęsknili do tych miejsc, ale faktycznie z nich korzystali, żeby one stały się takimi miejscami, gdzie będziemy chcieli spędzać czas, a one zyskają po prostu na swojej urodzie. Także staramy się o to, aby te programy rewitalizacyjne krok po kroku wprowadzać. Myślę, że siłą Drezdenka są też tereny wiejskie. Jesteśmy dużą gminą, mam aż 27 sołectw. I tak naprawdę tutaj też siła naszej gminy to siła właśnie mieszkańców terenów wiejskich z ich ogromnym potencjałem, pomysłami, chęcią działania. Taką właśnie społeczną. Myślę, że tutaj naprawdę nasza współpraca właśnie z sołectwami czy stowarzyszeniami właśnie z terenów wiejskich to jest też coś, co daje gminie Drezdenka.
No tak, kapitał ludzki to potęga. I Marek Cebula, to samo pytanie, ale czasu niestety mamy coraz mniej, panie burmistrzu. Bardzo proszę.
W jednym zdaniu. Mm-hmm. Pójdę z zupełnie innych kierunków, jeśli chodzi o rozważania. Po pierwsze, jako prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego będę podkreślał to, że nam stopniała prawie do minimum nadwyżka operacyjna, czyli nie będziemy inwestować. Od wielu lat sygnalizujemy, że trzeba rozmawiać o finansowaniu oświaty, bo my się rozłożymy. W związku z tym samorządy, żeby mogły się rozwijać, potrzebują środki. Trzeba dzisiaj zmienić sposób współfinansowania samorządów, jeśli chodzi o udział w podatku PIT. Myślę, że bez tego za chwilę nasze możliwości stopnieją do zera. Jestem optymistą, ale jednak musimy o tym rozmawiać i to jest chyba dzisiaj najważniejsze.
Jasne, będziemy wracać do tej ważnej sprawy, ale dotarliśmy też do końca pierwszej części audycji. Dziękuję Państwu za rozmowę i życzę wszelkiej pomyślności.
Bardzo proszę. Wesołych świąt również naszym radiosłuchaczom. I panu również.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie i dużo zdrowia wszystkim. Dziękuję pięknie.
Dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Rozmawiałem z Karoliną Piotrowską, burmistrzem gminy Drezdenko i Markiem Cebulą, burmistrzem gminy Krosno Odrzańskie. A my już łączymy się z kolejną parą gości naszej audycji. Pracuje nad tym Marcin Kosiński, realizujący i reżyserujący dzisiejsze samorządne lubuskie, a ja śpieszę już przywitać naszych gości w nadziei, że słyszymy się już z pierwszą osobą. Moimi rozmówcami są dzisiaj Izabela Bojko, wójt gminy Nowa Sól. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
I Ryszard Skonieczek, z którym zaraz będziemy mieli połączenie, wójt gminy Lubrza. Myślę, że już za chwilę mogę powiedzieć dzień dobry panu wójtowi.
Witam serdecznie, pozdrawiam radio słuchaczy i pana redaktora.
Słyszymy się świetnie. Tylko mamy jakiś pogłos właśnie, gdybyśmy mogli go zlikwidować. Panie wójcie, wyciszyć radio wystarczy.
Jesteśmy.
Okay. O, super. Słyszymy się już teraz bardzo dobrze. To znaczy ja słyszę pana bardzo dobrze. Dla moich rozmówców przygotowałem ten sam zestaw tematyczny, co w pierwszej części audycji. Zatem zaczynamy od procesów inwestycyjnych w gminach Nowa Sól, w gminie wiejskiej i w gminie Lubrza. Czy ich intensywność i wartość znacząco ulega zmianie w 2021 roku w porównaniu do czasu sprzed pandemii w 2019? Izabela Bojko.
Panie redaktorze, moja gmina, w zasadzie my nie zwalniamy tempa. Rok 2021 jest dla mnie wyjątkowym rokiem, gdyż jesteśmy w szczycie realizacji, mogę tutaj powiedzieć, największej inwestycji drogowej w historii gminy, chyba nawet największej takiej jednorazowej w historii wszystkich gmin powiatu nowosolskiego. A mianowicie w miejscowości Przyborów modernizujemy i budujemy drogi za 14 milionów złotych. I w tej chwili realizujemy tą inwestycję. Oczywiście pieniądze pochodzą, są to środki rządowe i środki naszego samorządu. Ponadto Realizujemy również inwestycję drogową w Nowym Żabnie. Kończymy budowę świetlicy w Ciepielowie i rozpoczynamy budowę świetlicy we Wrociszowie. Oczywiście pierwsza jest ze wsparciem rządowym, a druga ze wsparciem unijnym. Szykujemy się do kolejnych nowych konkursów. To tak co roku jest. Panie redaktorze, tu też mówimy o dużych projektach, ale nie zapominamy jako gmina o tych maleńkich. A mianowicie te maleńkie, jak drogi do 2, 3, 4 domków, czy jakieś oświetlenie, place zabaw. O tym po prostu już nie wspominam, bo bym musiała tutaj zająć sporo tego czasu, a ten czas jest po prostu ograniczony. Szykujemy się też do budowy sali gimnastycznej przy szkole w Lubieszowie. Już zakupiliśmy teren, w zasadzie działkę pod budowę tej sali. Jestem w momencie wyłaniania firmy na projekt tej sali, a później będzie pozyskiwanie środków. Inwestujemy również w zabytki lokalne. To już taki 5. rok z rzędu, kiedy realizujemy gminny program ochrony zabytków i cieszę się, bo co roku gdzieś tam wspieramy te nasze zabytki. Głównie tutaj mówię o kościoły. Cały czas doinwestowujemy naszą słynną ścieżkę rowerową wraz z mostem w Stanach, który jest w gminie Nowa Sól.
No, perełka ten most.
No, taka słynna ta ścieżka. I jesteśmy, tak, muszę powiedzieć, że na etapie kolejnych projektów ścieżek, ale to jest w ramach już naszej gminy. Po prostu kręgosłup mamy ścieżkowy i teraz, jak ja to nazywam, pieszczotliwy, od nogi projektujemy do tej głównej ścieżki. Co jeszcze, panie redaktorze? Ciągle sobie takie nadaję obciążenia i sama się momentami zastanawiam po co, no ale to tak już człowiek chyba do tego jest stworzony, ponieważ w ostatnim czasie przejęłam 3 dworce kolejowe przy ścieżkach, ale to jest ich przyszłość. Ja kieruję się taką zasadą, że jeżeli mamy jakąś enklawę rozwalających się obiektów, to nie czekamy na to, aby ktoś nam to wyremontował za nas, tylko po prostu sami przejmujemy inicjatywę. Często je kupujemy i doprowadzamy do porządku. Takim fajnym przykładem są tereny po byłej Poczcie Polskiej, gdzie przez kilka lat tereny były zamrożone. Poczta Polska nie sprzedawała tych terenów. Udało nam się kupić działkę wraz z budynkiem. Oczywiście działka już jest zrewitalizowana. Mamy tam przepiękną muszlę koncertową z przepięknym wyjściem na Jezioro Kochanowskie, a budynek stoi przed nami i czeka na nową szatę. To tyle, co z takich grubszych. I tak jak powiedziałam, my nie zwalniamy tempa dalej. Pomimo tych czasów ciężkich realizujemy inwestycje dla nas najważniejsze.
I to samo pytanie kieruję do Ryszarda z Konieczka o intensywność gminnych inwestycji w porównaniu z czasem sprzed pandemii. Bardzo proszę.
Panie redaktorze, w ogóle muszę zacząć od tego, że Lubrza w tak zacnym gronie z Krosnem Odrzańskim, Drezdenkiem czy Nową Solą z naszym budżetem, no to jest duży zaszczyt i tutaj to też zobowiązuje, skoro jesteśmy w tej grupie. Halo, halo? Czy słychać?
Tak, słychać dobrze.
Także tutaj już pewna nominacja i jakiś taki laur otrzymaliśmy, ale bardzo dziękuję. Oczywiście nie odpuszczamy. Myślę, że to pytanie pojawiało się już w roku minionym, gdy COVID nas zaatakował.
Tak jest.
Wszyscy byliśmy w szoku. W szoku na różne możliwe sposoby, prawda? Również nie ominęło to samorządu. A myślę, że no przede wszystkim w samorządzie te decyzje muszą zapadać, które decydują o życiu naszych mieszkańców i w jaki sposób przekładają się na spokój jakiś społeczny, bo jak działa gmina, tak nas odbierają mieszkańcy. Przekłada się to, tak jak powiedziałem wcześniej, na jakieś temperatury wysokie bądź niskie, czy ciśnienie w gminie, które może się wytwarzać podczas podejmowania jakichś nietrafnych decyzji. W minionym roku zagraliśmy, no tak jak dawniej za młodego chłopaka, grywało się w pokera w ciemno i to nam wyszło, bo ugraliśmy bardzo fajnie te przetargi były bardzo fajnie oceniane i udało nam się zaoszczędzić troszeczkę pieniążków. Dzięki temu mogliśmy wykonać więcej, jak normalnie było zaplanowane. W tym roku drogą prób i doświadczeń nie odpuszczamy. Ten budżet mamy bardzo mocno inwestycyjny. Myślę, że cały czas idziemy do przodu i przede wszystkim inwestycje. Inwestycje w terenie, które pomogą naszym mieszkańcom funkcjonować w przyszłości.
To kilka przykładów poproszę.
Tak, no sztandarowy przykład to są nasze SUV-y, które zaplanowaliśmy rozbudować, przebudować i SUV-y, które zaopatrują no większość mieszkańców naszej gminy. Kwota 4 milionów złotych. Dla nas jest to bardzo duża kwota, bo jeżeli mówimy o budowie świetlicy za 800, 700 tysięcy złotych, czy nawet milion złotych, no to te 4 miliony są jakimś przełożeniem, prawda, i skalą, ale mamy pełną świadomość, że przede wszystkim woda to jest bezpieczeństwo mieszkańców i spokój. Ten spokój, o którym wcześniej mówiłem i Gmina Lubrza rozwija się turystycznie. Pojawiają się nowi mieszkańcy. Dobrze to wróży naszej gminie. Domy, które się budują w tej chwili, muszą być zaopatrywane wodą i uzbrajane w kanalizację. I to czynimy właśnie poprzez inwestycje w te SUV-y. Oczywiście musimy się tutaj podpierać kredytem, ale mamy również sukcesy w pozyskiwaniu środków, bo chociażby z PROW-u 2 miliony złotych, które mamy.
Prosiłbym tutaj rozszyfrować te skróty. Ja je znam, ale nasi słuchacze niekoniecznie. Tak. A te tak zwane SUV-y, o których pan Wójt mówi.
Tak, to gdzie się znajdą takie gminy, program rozwoju obszarów wiejskich, gdzie się wpisujemy jako gmina wiejska i podobnie gminy, które funkcjonują właśnie w terenach takich, a nie innych. Te 2 miliony złotych, które nas wspomagają, są dla nas mocnym zastrzykiem. Do tego należy powiedzieć, że te wszystkie inwestycje, które zaplanowaliśmy, no są w mocnym, że tak powiem, procencie wsparte środkami zewnętrznymi, bo i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i fundusz, który się pojawia, on jeszcze jest gdzieś tam, powiedzmy, w powietrzu, ale myślę, że on się zmaterializuje, bo również jak praktycznie wszystkie gminy wystąpiliśmy do ośrodki z funduszu gmin popegeerowskich, bo tutaj również się wpisujemy, no i oczekujemy na rozstrzygnięcie, które będzie korzystne dla nas, bo złożyliśmy oczywiście 3 wnioski, tak jak większość gmin i czekamy. Ale to są środki, które nas mocno mogą...
A to są wnioski, które finalnie mają co sprawić? Gdzie one, do kogo są adresowane?
Jeżeli mówimy o tych ostatnich, tak. Oczywiście one są jeszcze, tak jak powiedziałem, one są zawieszone w powietrzu na ten moment. Są to środki wirtualne, chociaż wiemy, znamy kwoty tych milionów i uśrednione na gminę i tak dalej, ale liczymy mocno na to, że one dotrą do nas, bo... To będzie się przekładało na te właśnie świetlice, czy remizy, czy drogi, które budujemy na naszym terenie. Ale wracając już tak bardzo materialnie do tego, co robimy, co planujemy, no na ten moment budujemy pomoc, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, a zarazem promocja. Rozebraliśmy wcześniej stary pomost, który już był mocno zdezelowany. Jesteśmy na ukończeniu nowego pomostu w Lubrzy nad Goszczą, który będzie służył przez kolejne lata mieszkańcom i turystom. Oczywiście uzbrajamy w instalacje kolejne osiedle. No to są wydatki rzędu miliona złotych i więcej. Droga w przełaj... To będzie miało miejsce w Nowej Wiosce. Mamy drogę komplet, a może bardziej kompleks dróg osiedlowych w Przełazach, również milion z obkładem. To mówimy o wydatkach na ten rok. Uczestniczymy w porozumieniu ze starostwem i tutaj muszę pochwalić starostwo na ten moment, że nasza współpraca ruszyła. Bardzo ładnie tutaj się wpisało takie porozumienie, w którym no, lideruje pan wojewoda, który 50% środków przeznaczył na remont kapitalny drogi do Przełaz, na który mieszkańcy czekali od nas 100 lat i rozpoczęliśmy inwestycje. Generalnie wykonawcą jest starostwo, pan starosta, ale jako gmina uczestniczymy w tym, bo rozumiemy potrzeby, no i tutaj bez tego nie dałoby się przejść obok obojętnie. Droga w Nowej Wiosce, którą chcemy wybudować, kolejny odcinek drogi w Boryszynie, kolejna jakaś studnia, mówię kolejna, czyli elementy, które wcześniej już miały miejsce, które były wykonywane na terenie naszej gminy, czyli kolejna studnia przy boisku sportowym, która odciąży wodociąg, bo nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, jakie ilości są wylewane na murawy boisk sportowych. To są porównywalne z ilością mieszkańców, często gęsto dużej wioski, dużej miejscowości. To, co w ciągu miesiąca trzeba wylać, żeby ta murawa wyglądała przyzwoicie, żeby chłopcy mogli biegać po tej zielonej trawie, to jest równowartość. Równą wartość tej wody, którą spożywają mieszkańcy całej miejscowości.
Mamy już uchwaloną przez Sejmik strategię rozwoju województwa lubuskiego do 2030 roku. Rozmawiałem już o tym z pierwszą parą moich rozmówców. A teraz chcę zapytać państwa, jakie szanse dla rozwoju gmin Nowa Sól i Lubrza tworzy ten dokument wraz z planowanymi instrumentami finansowymi, no które do końca jeszcze nie są tak dopięte. Izabella Bojko.
Panie redaktorze, co mam mogę powiedzieć? Ja się zgadzam z tym obszernym dokumentem. Na szczęście on jest ogólnikowo zapisany. Aha. To daje możliwości rozwoju każdej miejscowości. Ten dokument na szczęście tego nie hamuje. Tutaj w tym dokumencie nie ma takiej sytuacji, że zostanie wybudowana droga na przykład z Przyborowa do Kolska.
Jasne.
Tego nie ma. Jest w sposób ogólnikowo fajnie to zapisane. Dla mnie, jako dla gminy, ważną rzeczą byłoby, aby moja gmina znalazła się w tej grupie gmin, które tworzą dodatkowo obszary rozwoju, tak zwane ZIT-y czy obszary funkcjonalne. Ja oczywiście tutaj powiem, że miałam dwie możliwości przyłączenia się do obszaru funkcjonalnego lubuskiego Trójmiasta, a druga możliwość to było stworzenie obszaru funkcjonalnego z 6 gmin powiatu nowosolskiego i całego powiatu wschowskiego. I tutaj ze względu na podobną specyfikę tych gmin, ja skorzystałam z tego drugiego rozwiązania, a ponieważ zdecydowałam się, że wspólnie z kolegami stworzymy obszar 9 gmin, o takiej dość podobnej specyfice. Nasza inicjatywa tych 9 gmin znalazła się w zapisach tej strategii rozwoju województwa lubuskiego i na chwilę obecną mnie to cieszy. To już jest jakieś takie zielone światełko.
Jasne.
Ponadto też liczę, że strategia rozwoju województwa lubuskiego plus te środki europejskie w nowej perspektywie unijnej tej 2021-2027 dadzą możliwość inwestowania i rozwoju chociażby na takim poziomie, jak to miało miejsce w kończącej się perspektywie. Ja jako gmina bardzo dużo skorzystaliśmy i nie wiem, czy mam wymieniać znowu, bo ja tutaj ograniczam swój czas, a
jasne,
kolega
jasne.
Tutaj mi się rozpowiada.
Przepraszam.
Nie ukrywam, że dużo skorzystaliśmy.
Mamy jeszcze chwilę, także najwyżej nie zadam jednego pytania, ale jeśli uważa pani to za istotne, to bardzo proszę.
Ja nie ukrywam, że tutaj skorzystaliśmy z środków pomocowych Urzędu Marszałkowskiego, mianowicie ochrona środowiska z działania 451, gdzie piękne parki zostały zrewitalizowane w Cypel w Jodłowie, piękna muszla koncertowa w Lubięcinie, czy chociażby park w Nowym Żarnie, czy w Lubieszowie. I to wszystko były pieniądze, które pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego. Mhm. Tak? Perspektywa unijna tamta dała nam również możliwość rozbudowy dwóch szkół w Lubieszowie i w Przyborowie, budowę przedszkola. Także ja naprawdę nie mam co narzekać. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że mi się to udało, bo dzisiaj problem oświaty, krótko mówiąc, mam poukładany. Tak jak w pierwszej części pytania wspomniałam również o tym, że została mi tylko budowa sali gimnastycznej w Lubieszowie, ale to, tak jak już mówiłam, przygotowujemy się do tego. Także ja nie mam tutaj co narzekać. I dla mnie jako włodarza ważną rzeczą jest, aby te środki w tej strategii, które, no oczywiście te zapisy, które są, w miarę równomiernie się rozchodziły, żeby nie było takiej dysproporcji. I po prostu ja na to liczę. Także tutaj nie mam jakoś tak jakiegoś, tak jak moja koleżanka Karolina, takich obaw co do tej strategii.
Jasne. I pan wójt Lubrzy Ryszard Skonieczek, czy strategia daje szansę na impulsy rozwojowe w takiej perspektywie czasowej najbliższych 9 lat dla gminy Lubrza? Czy pan to obserwuje?
Panie redaktorze, powiem tak, przyroda, geografia jest dla nas na tyle korzystna, że położenie gminy Lubrza znalazło się w bardzo ciekawym miejscu na terenie województwa lubuskiego, czyli strategiczne drogi IS-3 i A2, które no, praktycznie przecinają w pewnej części naszą gminę, odsuwają od nas problem właśnie komunikacyjny tych głównych aort, które funkcjonują w naszym kraju. Odpada nam problem dużych rzek, czyli tutaj tereny zalewowe, powodzie, budowa wałów. tego nam geografia oszczędziła, z czego się bardzo cieszymy, bo są to tematy dla nas no, mocno dalekie i obce, jak dla koleżanek czy kolegów samorządowców, którzy z tymi tematami muszą się borykać co jakiś czas praktycznie przy większym poziomie wód naszego województwa. Natomiast myślę, że przyszłość pokaże, że wykonanie ścieżek rowerowych łączących wschód z zachodem, północ z północą, to jesteśmy jak najbardziej właśnie po drodze na przecięciu tych szlaków i myślę, że tutaj jak najbardziej wpisujemy się w ten temat, który będzie funkcjonował w przyszłości. Tyle bym w temacie rozwoju województwa lubuskiego chciał powiedzieć.
To przejdźmy do następnego tematu. W Polsce mamy 3 miliony pieców do wymiany. 40 tysięcy ludzi umiera wskutek smogu. Czy zła jakość powietrza jest problemem w gminach Nowa Sól i Lubrza? I czy władze gminy podejmują takie działania antysmogowe? Izabela Bojko, bardzo proszę już nieco krócej. Tak, gdzieś
ja bym miała taką propozycję.
Około dwóch minut.
Ja powiem, a kolega powie krócej, bo on miał dłuższe pytanie.
Dobrze, po dwie minuty mniej więcej.
Dobrze, panie redaktorze, aby załatwić sprawę czystego powietrza, trzeba działać kompleksowo. I tutaj musi być działanie wspólne, a mianowicie tych spółek rządowych, w naszym przypadku Polskiej Spółki Gazownictwa, z samorządem, czyli z gminą i mieszkańcami. Można powiedzieć, że na chwilę obecną nie mamy takiego spotkania w gminie, gdzie nie ma zapytania, a pani wójt, kiedy będziemy mieli gaz? To gaz tak naprawdę zmieni to powietrze. Przejście z węgla na gaz. I teraz tak, co my jako gmina zrobiliśmy w tym temacie? Od kiedy powstała spółka PSG, przygotowaliśmy szereg spotkań z mieszkańcami i przedstawicielami właśnie spółki PSG i dalej to robimy. Wysłaliśmy do PSG deklarację, gdzie zdecydowana większość mieszkańców, którzy zadeklarowali swoją chęć podłączenia się do sieci gazowej, wstępnie powiedziało, że tak, my chcemy. Te pierwsze inwestycje u nas się już planuje i Polska Spółka Gazownictwa za 2 lata do 2023 roku ma już zrealizować pierwszy etap zgazyfikowania tutaj gminy. I to jest jakiś dobry sygnał dla mnie, taki pierwszy. Do tego jeszcze chcę poinformować, iż powstała na linii średniego ciśnienia stacja redukcyjna w gminie, która da możliwość podłączenia się do tej sieci szczegółowej. I to jest bardzo ważne. My podnosimy świadomość mieszkańców i zachęcamy ich do korzystania z dofinansowań w ramach tego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jeśli chodzi o wymianę pieców i termomodernizację. I spory odsetek mieszkańców złożył już wnioski do WFOŚ-u, lecz to będzie miało sens wówczas, gdy będziemy mieli możliwość podłączenia się do gazu. Ja tak uważam.
Jasne. Zauważamy te naczynia połączone. Oddaję głos Ryszardowi Skonieczkowi. Ta sama kwestia. Ja bardzo proszę.
Broni, oczywiście, tak. Uchwałą Rady Gminy Lubrza będziemy zasilać i wspierać mieszkańców. Do 30 kwietnia funkcjonuje nabór wniosków. Jest to może nieduża kwota rzędu 30 tysięcy złotych, ale jest to jaskółka i taki troszeczkę element zaczepny prowokujący mieszkańców do wymiany. Do wymiany tych starych kopciuchów tradycyjnych. Oczywiście gminę mamy zgazyfikowaną niestety tak gdzieś w połowie, czyli zabiegamy o to, żeby druga część gminy została podpięta do gazociągu i tutaj ruszyłby ten automat, prawda? Fotowoltaika, która się pojawia na wielu dachach i też dobrze wróży. No i oczywiście podpisaliśmy umowę o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, gdzie będziemy wspierali na każdym kroku mieszkańców, czyli krok po kroczku prowadzili mieszkańców, jak pozyskać środki, wesprzeć fundusz domowy przy wymianie tradycyjnego kopciuszka. Myślę, że to jest tym elementem, który spowoduje, że coś się zmieni w najbliższym czasie.
I na tym kończymy naszą rozmowę i dzisiejszą audycję. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i udział w programie. Życzę dużo zdrowia.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Pozdrawiamy serdecznie i korzystając z okazji wszystkim, panu redaktorowi, koleżankom, kolegom i wszystkim mieszkańcom województwa, ale uwaga, gminy Lubrza, szczególne życzenia. Zdrowych i radosnych świąt. Zdrowych 3 razy z wykrzyknikiem. Pozdrawiam serdecznie.
Bądźmy zdrowi. Bądźmy zdrowi i świętujmy radośnie. Moimi i Państwa gośćmi byli Izabela Bojko, wójt gminy Nowa Sól, i Ryszard Skonieczek, wójt gminy Lubrza. Radiosłuchaczom dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.